Duc in Altum. Rozważania o życiu duchowym dla słuchaczy Radia Maryja poprowadzi ksiądz profesor dr habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Temat podjęty przed tygodniem, mam przed oczami piękne przedstawienie rodziny benedyktyńskiej w formie drzewa, które wyrasta z piersi świętego Benedykta. Ta alegoryczna rzeźba znajduje się w pobenedyktyńskim kościele świętego Michała w Sandomierzu. Jest to obecnie kościół należący do seminarium duchownego, w którym przed 20 kilku laty miałem szczęście studiować. W konarach tego drzewa kryje się ambona, z której kandydaci do kapłaństwa wygłaszają swe pierwsze kazania. Czyż ten fakt nie ma wymowy symbolicznej? Ależ z pewnością tak. Kim bylibyśmy dziś w Europie i w Polsce? Jaki byłby kształt Kościoła Świętego, gdyby nie wspaniałe drzewo wyrosłe z serca świętego Benedykta? Nie chcę bynajmniej przez to powiedzieć, że benedyktyni i pochodzące od nich inne zakony mają wyłączny monopol na kształtowanie oblicza chrześcijańskiej Europy tak w przeszłości, jak i obecnie. Każdemu zakonowi, tak jak każdemu człowiekowi, Boża opatrzność wyznacza określone zadanie, bez którego ogólnoludzkie dziedzictwo byłoby w jakimś sensie pomniejszone. Czym wobec tego święty Benedykt i jego duchowi synowie oraz córki przysłużyli się starożytnej i średniowiecznej Europie? Innymi słowy, czym charakteryzuje się ich duchowość? Poświęcając w 1964 roku odbudowany po zniszczeniach II wojny światowej główny klasztor benedyktynów na Monte Cassino, jednocześnie ogłaszając świętego Benedykta patronem Europy, papież Paweł VI wskazał na trzy główne cechy działalności zakonu, symbolizowane przez krzyż, książkę i pług. Trafnie to obrazuje osiągnięcia benedyktynów w działalności misyjnej w wielu krajach, w podnoszeniu stopnia cywilizacji, ratowaniu i przechowywaniu intelektualnych skarbów starożytności oraz stale podejmowanej pracy naukowej, głównie w dziedzinie teologii i biblistyki. Pisząc regułę, święty Benedykt nie zamierzał tworzyć odrębnej szkoły ascetycznej, ale chciał przystosować życie zakonne do mentalności zachodniej i do potrzeb upadającej kultury europejskiej. Nawiązał przy tym do ideałów z czasów apostolskich i do życia pierwszych gmin chrześcijańskich, kiedy jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących. Na tym ewangelicznym podłożu powstała oryginalna benedyktyńska szkoła duchowości. A oto kilka najbardziej wyróżniających ją cech. Najpierw jest to bojaźń Boża. Jak uczy Pismo Święte, ona jest bowiem początkiem mądrości. Mnich ma więc być w myśleniu i działaniu przeniknięty doświadczeniem obecności Boga. Życie w obecności Boga, który zna serce i nerki, jak powiada psalmista, uczy szacunku dla każdego człowieka, którego należy traktować jako sakrament Bożej obecności. Ponadto uświadamia, że całym życiem służymy Bogu. Tym bardziej więc życie mnicha ma być szkołą służby pańskiej. Chrystusa spotyka się w każdym człowieku, zwłaszcza chorym i podróżnym, dlatego gości należy przyjmować jak samego Chrystusa, uczył święty Benedykt. Bojaźń Boża prowadzi do słuchania, koniecznego, by otworzyć się przed Panem. Patron Europy swoją regułę zaczyna więc od słów: słuchaj, Synu, nauk mistrza i nakłoń ku niemu ucho swego serca. On sam był mistrzem słuchania. Doskonałość świętego Benedykta pozwalała mu mówić jak prorok. Pójdźcie, synowie, słuchajcie mnie. Nauczę was bojaźni Jahwe. Zatem mnich i każdy chrześcijanin ma być całe życie otwarty i szczery jak uczeń, którego zadaniem jest słuchać, bo wiara rodzi się z tego, co się słyszy. Tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa. Ta umiejętność słuchania odnosi się nie tylko do Chrystusa, ale do wszystkich ludzi. Trzeba słuchać każdego człowieka. Słuchanie i bezpośrednia odpowiedź prowadzi więc do podjęcia służby Bogu i człowiekowi. Zasadniczym elementem nauki świętego Benedykta jest ponadto posłuszeństwo, roztropność, umiarkowanie i pokora. Tylko dzięki nim osiąga się pełne oddanie Bogu. Roztropność i umiarkowanie, nazywane przez świętego Benedykta matką wszystkich cnót, chroni przed skrajnościami w dążeniu do doskonałości, przed schematyzmem i bezmyślnością. Pozwala przy tym zauważyć różnorodność ludzkich uzdolnień i granice możliwości człowieka. Podobnie jest z pokorą, która w regule benedyktyńskiej stanowi zasadnicze kryterium oceny duchowego rozwoju. Święty Benedykt wymienia 12 stopni duchowego postępu, a są to stopnie pokory. Bliźniaczą siostrą pokory jest natomiast miłość, z której rodzi się radość i pokój serca, tak istotne dla chrześcijańskiego powołania. Zapewne, ilekroć spotykamy się z duchowością benedyktyńską, to przede wszystkim kojarzy nam się słynne zawołanie Ora et labora – módl się i pracuj. Istotnie, klasztory benedyktyńskie są miejscami modlitwy i cichej, cierpliwej pracy, zwłaszcza intelektualnej. U świętego Benedykta wszystko prowadzi ku modlitwie i liturgii. Nie jest więc przypadkiem, że w klasztorach benedyktyńskich budynek kościoła tworzy punkt centralny, gdzie mnisi kilka razy dziennie gromadzą się na wspólne odmawianie liturgii godzin, nierzadko w formie bardzo uroczystej. Dużo miejsca w programie dnia przewidziane jest także na Lectio Divina, czyli lekturę Pisma Świętego lub Pism Ojców Kościoła. Zasila ona treścią modlitwę wewnętrzną, co do której święty Benedykt nie przepisuje żadnych metod, aby nie stawiać w ten sposób przeszkód działaniu Ducha Świętego. Do owocnej modlitwy i w ogóle życia oraz pracy, pojętych jako służba Boża, konieczne jest milczenie. Z tej racji w klasztorach benedyktyńskich poza chwilami rekreacji przestrzega się ciszy, również podczas posiłków. Duchowość zaproponowana przez patrona Europy jest wybitnie chrystocentryczna. Święty Benedykt uczy niczego nie przekładać nad miłość Chrystusa. Z tej przyczyny zachęca, aby duchowość pojmować jako wspólnotę życia z cierpiącym i wywyższonym na krzyżu Chrystusem. W całej pełni do duchowości benedyktyńskiej odnosi się często podejmowane wezwanie Jana Pawła II, wezwanie do tego, aby kontemplować umęczone oblicze Chrystusa. Dopiero bowiem z perspektywy Chrystusowego krzyża można zrozumieć swoje życiowe powołanie i wieczne przeznaczenie. Kontemplacyjny charakter duchowości benedyktyńskiej szkoły znajduje odzwierciedlenie w praktyce zakładania klasztorów na górach, czego najbardziej wymownym symbolem jest opactwo na Monte Cassino, a w Polsce Tyniec czy Święty Krzyż. Z ducha benedyktyńskiej kontemplacji rodzi się umiar, ład i porządek, łagodna powaga, spokojne i rozważne działanie, a przy tym wyrozumiałość dla własnych i cudzych słabości. Nie oznacza to jednak pobłażliwości, lecz w pełni humanistyczne podejście do rzeczywistości. Wymienione powyżej najważniejsze cechy benedyktyńskiej szkoły duchowości stałyby się bardziej wyraziste, gdybyśmy mieli możliwość przedstawić ówczesny kulturowy i polityczny schyłek starożytnego Rzymu. W wielu obszarach życia osobistego i społecznego te pełne humanizmu wskazania świętego Benedykta okazały się doprawdy rewolucyjne, jak chociażby stosunek do pracy, starożytności pogardzanej przez wyższe warstwy społeczne, dlatego też wykonywali ją niewolnicy. Bez szkoły świętego Benedykta nie bylibyśmy w stanie zrozumieć na przykład słów Jana Pawła II z encykliki Laborem Exercens o tym, że praca stanowi podstawowy wymiar bytowania człowieka na ziemi. Kto wie, być może gdyby nie podstawowe wartości humanistyczne, cierpliwie wpajane mieszkańcom Starego Kontynentu przez benedyktynów na przestrzeni 1500 lat, nie byłoby współczesnej cywilizacji, z której jesteśmy tak dumni, albo byłaby to prawdziwa cywilizacja śmierci.